Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w piątkowy poranek. Dzisiaj zadzwoniłem do Brukseli, odebrała europosłanka Prawa i Sprawiedliwości z Wielkopolski, Angelika Możdżanowska. Dzień dobry Pani Poseł, witam serdecznie z naszej takiej deszczowej dziś poznańskiej aury.
Dzień dobry, witam serdecznie Pana redaktora, witam Państwa. Rzeczywiście aura już jest taka jesienna również w Brukseli.
Czuć jesień. Pani poseł, polexitu pewnie nie czuć w Brukseli, bo to jest chyba temat, którego nikt poważnie nie traktuje. Natomiast jak najbardziej poważnie podobno mówi się o zamrożeniu dalszym polskiego krajowego planu odbudowy, czyli akceptacji tego planu i tego, żeby fundusze operacyjne poszły do Polski właśnie z tytułu walki z COVID-em. Jarosław Gowin wczoraj mówił, że ma takie źródła w Unii Europejskiej, że ten scenariusz dalszego blokowania funduszy jest realny. Czy pani też ma takie źródła, czy pani źródła też potwierdzają takie informacje?
Panie redaktorze, rzeczywiście polexit to jest wymysł i narracja opozycji, która jest podgrzewana własnym uzyskiem. Jeśli chodzi o Krajowy Program Odbudowy, to jestem po, myślę, że najświeższych informacjach, ponieważ wczoraj uczestniczyłam, jestem członkiem i wicekoordynatorem w ramach Komisji Rozwoju Regionalnego i mieliśmy dyskusję w ramach właśnie Krajowych Programów Odbudowy, Polityki Spójności z panią komisarz Ferreirą i rzeczywiście to pytanie z moich ust padło. Uzyskałam odpowiedź, że Komisja Europejska pracuje i prowadzi dialog z Polską, więc nie sądzę,
trochę
że
to gra na czas, moim zdaniem.
Oczywiście. Panie redaktorze, oczywiście, że to jest gra na czas, do tego się chciałam właśnie odnieść, ponieważ my jesteśmy już po pełnej akceptacji, po pewnych może negocjacjach, że tak ujmę, 12 lipca z Komisją Europejską, a dalej nie mamy akceptacji, więc widzimy, że to jest dialog polityczny, opierający się na różnych działaniach stricte pewnie też z jednej strony. Z jednej strony jest ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego też takim elementem,
który zaostrzył spór, tak się mówi.
A poza tym opozycja naprawdę z uporem maniaka szkodzi Polsce i zgłasza dwie debaty kolejne w Strasburgu o Polsce. Jedna to jest na temat aborcji, druga jest to na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Pan premier będzie uczestniczył w Strasburgu we wtorek, więc myślę, że naprawdę te wszystkie wątpliwości zostaną realnie już wyjaśnione. Ale to jest, opozycja jest głucha na te argumenty.
Pani poseł, ale czy to nie są jednak pobożne życzenia, że to będzie wszystko wyjaśnione, realne? No bo cały czas te środki są blokowane. Ja też wczytuję się w to, co mówią unijni urzędnicy wysokiego szczebla. Didier Reinders, czy Vera Jourova, tu mówiłem po raz pierwsza postać, to jest unijny komisarz do spraw sprawiedliwości. Tak. Oni mówią o tym, że Unia zacznie się rozpadać, jeśli nie zakwestionuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Polskiego. To są słowa wprost, że to jest ich być albo nie być, takie polityczne dla konceptu, który prezentuje Komisja Europejska.
To jest taka konfabulacja, panie redaktorze. To tak nie może. To są rzeczywiście głosy pojedynczych komisarzy, a nie stanowisko Komisji Europejskiej. Więc to rzeczywiście wybrzmiewa. Myślę, że jakoś prowadzi pewien szantaż w stosunku do Polski, ale też jakby narracji w stosunku do innych krajów, bo wiemy przecież, że tak samo traktowane są Węgry.
Zdaje się, że Słowenia niedługo też będzie weryfikowana pod kątem praworządności.
O Słowenii się mówi, dokładnie. Wiele kwestii pojawiło się, chociażby sygnał z Holandii o planach w stosunku do Polski i apelu do Komisji Europejskiej, żeby blokowała nam środki.
Holenderski parlament wezwał do tego.
A to Holandia sama miała przez lata nieścisłości, Komisja Europejska wnioskowała o wyjaśnienie.
Pani poseł, czy to nie jest siła złego na jednego w takim razie? No bo jeżeli tyle sił się... Chyba, że pani ma takie sygnały w Komisji Europejskiej, zna takich komisarzy, którzy mówią, że to jest tylko taka polityczna gra, że koniec końców ten plan zostanie zatwierdzony, a pieniądze popłyną do Polski. Ma pani takie sygnały również z Komisji Europejskiej?
Znaczy, panie redaktorze, to jest dialog w Komisji Europejskiej prowadzony, a tak jak już zaznaczyłam, to pojedyncze wypowiedzi komisarzy nie są jednoznacznym stanowiskiem Komisji Europejskiej. Mhm. I myślę, że to jest ten czas. Ja uważam, że te negocjacje zakończą się pozytywnie dla Polski.
Wczoraj, albo dzisiaj, bo informacja jest świeżuteńka, Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego postanowiła pozwać i przegłosowała pozwanie Komisji Europejskiej właśnie za to, że nie wprowadza nadal mechanizmu warunkowości w stosunku do Polski, Węgier i innych państw, które ich zdaniem naruszają zasady praworządności, czyli mamy kolejny element nacisku i podobno nie będzie nawet głosowany w Parlamencie Europejskim. Po prostu idzie od razu do TSUE.
Panie redaktorze, myślę, że Komisja Europejska powinna się przede wszystkim zająć priorytetowo ceną podwyżki gazu, bo tutaj nie ma systemu.
No właśnie, podobno w przyszłym tygodniu ma być w tej sprawie jakaś.
Systemu energetycznego w Europie system jest nieodporny, niestabilny i to, co dzisiaj mamy, to jest także pokłosie tego, o co my walczymy w Parlamencie Europejskim i o czym mówimy w Polsce. Czyli to jest kwestia rzeczywiście bardzo zielonej strategii w stosunku do Unii Europejskiej. Unia Europejska chce być neutralna klimatycznie, a za to mają płacić obywatele. I to już są pierwsze efekty tej zielonej transformacji, chociażby w kwestiach czy podwyżki drastycznej dla nawozów, bo tam są trzy dodatkowe koszty. Koszt zakupu gazu, a kwestia zakupu gazu, zaraz możemy się do tego odnieść, skąd tak wysokie koszty, bo to są też koszty, gdzie jest mała podaż węgla, jest gwałtowny wzrost.
No tak, bo Unia nie chce węgla.
Gazu ziemnego. Tak, ale jest w Chinach, przecież mamy klęskę żywiołową, gdzie zalało 60 kopalni, jest większe wzmożenie i wzrost produkcji, więc tutaj po tym pandemicznym odbiciu, więc to jest cena zakupu gazu, ale to jest też koszt emisji CO2. Niezwykle ważną kwestią jest, że handel emisyjny CO2 wzrósł z 30 euro do 60 euro. I tutaj prosiliśmy jako Polska Dyrekcja Komisji Europejską, żeby zajęła się tą kwestią, czy nie ma spekulacji na rynku.
Czy komisja ma narzędzia do tego, żeby ewentualnie powstrzymać takie działania?
Oczywiście, że ma narzędzia. Wczoraj podjęła taką decyzję o tym, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście te spekulacje nie są prowadzone przez kupujących, ale to jest o rok za późno, ponieważ dzisiaj konsumenci płacą ogromne koszty.
No właśnie, niepokój wśród ludzi jest ogromny, bo rzeczywiście te ceny są także u nas w Wielkopolsce, w konkretnych gminach bardzo
ale
podrożały.
Tylko w dialogu wewnętrznym w Polsce jakby nie widzi się tego globalnego.
Tak, że wszędzie w Europie te ceny podrożały, oczywiście to jest fakt, tak samo jest na przykład w Hiszpanii, 200% podwyżki cen za źródła energii.
Panie redaktorze, tylko musimy sobie powiedzieć, kiedy dzisiaj bijemy na alarm w kwestii strategii pana wiceprzewodniczącego komisarza, w kwestii zielonej transformacji, to my nie bijemy się z własnym ego, tylko mówimy, że musimy mieć stabilny miks energetyczny. Przecież w Szwecji w ubiegłym roku wiatraki po prostu zamarzły. My musimy mieć oczywiście odnawialne źródła energii, ale to musi być przygotowane w bardzo sposób tak, żeby się
żeby to wszystko było z głową.
Komplementarne. A dzisiaj mówimy tylko o neutralności energetycznej.
Pani poseł,
także Komisja Europejska to jest jedna kwestia. Panie redaktorze, my jako Wielkopolska mamy kolejny problem z Komisją Europejską. To jest po prostu znoszenie stref ASF.
No
wiemy
doskonale,
jaki to jest problem dla naszych wielkopolskich rolników, ale także dla polskiego producenta trzody chlebnej.
A co Unia Europejska robi, jeżeli chodzi o pomoc i o rekompensaty dla rolników właśnie w związku z walką z ASF-em? Stratami, upadłość gospodarstw przecież, w których są ogłoszone strefami ASF-u, no to jest sytuacja dramatyczna. Rolnicy też w Polsce w tej sprawie podnosili głosy. Pani próbowała interpelować w Unii Europejskiej,
tak,
jeśli chodzi o takie rzeczy?
Tak, panie redaktorze, jestem w stałym kontakcie z Komisją Europejską. Tutaj akurat z panią komisarz do spraw zdrowia. Powiem, co mi się udało już. Udało mi się znieść pierwszą strefę w powiecie piotrkowskim. Nie udało się tej strefy znieść jeszcze Wieruszowa i Kępna, dlatego że połączyła komisja jako 4 ogniska, a nie jako 3 w powiecie wieruszowskim, jedno w powiecie kępnickim. Ale ja prowadzę pełny dialog i pracuję z Komisją Europejską także nad zmianami, które jakby bezpośrednio wpływają na decyzje odnośnie Komisji Europejskiej do kraju członkowskiego. Niestety dzisiaj w zapisach Komisja Europejska ma do 12 miesięcy na podjęcie decyzji.
No tak, a tutaj straty są na co dzień, prawda?
A straty są dramatyczne wręcz dla polskiego rolnika, bo to, że my dzisiaj mamy możliwości sprzedaży tych zdrowych tusz, czy trzody chlewnej, czy obrót prosiętami, to nie rozwiązuje nam sytuacji, ponieważ i tak na rynku rządzi dzisiaj skupujący, który prowadzi też szantaż cenowy.
No wiem, ale wiem, że pani też rozmawiała z komisarzem Wojciechowskim, no ale jest odpowiedź z komisji taka, że sytuacja na rynku wewnętrznym wieprzowiny nie uzasadnia interwencji unijnej.
Ja myślę, że to już jest, to są kolejne ogniska. Teraz do tego dochodzą nam dramatyczna sytuacja, czy trudna sytuacja dotycząca chociażby wzrostu produkcji uzależnione też od ceny gazu, bo mamy także sygnały. Produkcja brojlera zagrożona, tak? Bo hale ogrzewa.
Czyli za chwilę może być problem na całym rynku unijnym, tak?
To będzie ogromny problem. Stąd ja wnioskuję o zajęcie się Komisji Europejskiej takimi problemami, a nie problemami, które ciągle mają atakować państwo, jedno z państw członkowskich.
Pani poseł, z tego co czytam, też pani wnosi o to, żeby wreszcie popracować trochę nad szczepionkami przeciwko ASF, dlatego że skoro udało się szybko pracować nad szczepionką na SARS-CoV-2, to dlaczego nie robić takich samych prac, jeśli chodzi o szczepionki na te inne choroby, które atakują zwierzęta?
Dokładnie, panie redaktorze, od kilkunastu lat prowadzone są badania w stosunku do właśnie opracowania tej szczepionki. COVID pokazał nam, że można, więc apelowałam o przyspieszenie właśnie tych prac, ponieważ ja otrzymam bardzo niebezpieczną odpowiedź, kiedy proceduję kontrolę nad znoszeniem stref, że Polska wykazuje swoje działania zbyt opieszale. Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ u nas jest pełna kontrola, ale także wsparcie rolników w zakresie bioasekuracji. Oczywiście to trzeba usprawnić. Przecież mamy programy, które nawet współfinansują 80% prowadzenia bioasekuracji do rolników. Ja zawsze o to apeluję. I równolegle z tym prowadzona depopulacja dzika. Oczywiście też mieliśmy sytuacje trudne, bo przecież w niektórych powiatach mamy stan wyjątkowy. Mieliśmy sytuację covidową, gdzie były ograniczone możliwości. Mieliśmy także ograniczone możliwości, nie wiem, przechowywania chociażby tych tusz w chłodniach. Ale teraz to wszystko jakby równolegle jest prowadzone w dialogu oczywiście i pełnej współpracy z rolnikami i te efekty widać. Przecież mamy taką sytuację, gdzie nie było ani upadłego dzika chorego z wirusem ASF, ani zestrzelonego dzika z ASF, a jednak ten ASF się pojawił.
I zamykano całą strefę i robił się problem na rynku. Pani poseł, ja trochę bardziej na poziom ogólny jeszcze chciałbym wejść na koniec. Jacek Saryusz-Wolski między innymi postuluje, żebyśmy w tej sytuacji, mówiliśmy o tych podwyżkach cen energii i tak dalej, tej sytuacji tutaj rolnictwa, żeby w ogóle zawetować pakiet klimatyczny, bo on jest niekorzystny dla naszego kraju, także dla naszego rolnictwa, o czym także mówi były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Mówi, że Europejski Zielony Ład dla rolnictwa będzie wstrząsem. Upadek wielu gospodarstw, ograniczenie przede wszystkim produkcji żywności.
Czy zablokować pakiet klimatyczny? Myślę, że to jest bardzo trudne, jednoznaczne stanowisko.
Zawsze mamy prawo weta.
Zawsze mamy prawo weta. Tylko kwestia jest taka, jakie mamy dzisiaj też szanse, możliwości wykorzystania tych środków, które są, a wiem, że ten Zielony Ład jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej. I ja na przykład dla polskiego rolnictwa widzę ogromne szanse. Akurat dla polskiego rolnictwa widzę ogromne szanse, ponieważ tak jak inne produkcje rolnicze w innych krajach członkowskich są prowadzą tą politykę bardzo przemysłową, tak Polska może się poszczycić tą naprawdę prowadzoną produkcją ekologiczną.
No tak, ale mamy też to zagrożenie cen energii. To jest ta druga rzecz.
Ale panie redaktorze, to jest jakby właśnie, ale nie wrzucałabym wszystkiego do jednego komponentu. Oczywiście tutaj powinny być natychmiastowe działania Komisji Europejskiej. Przecież tutaj w tym zakresie można podjąć interwencję. Jak najbardziej zgadzam się w kwestiach energii.
Pod warunkiem, że odejdzie się od tej neutralności chyba w tych latach, bo ona wymaga, że tak powiem, ofiar.
My możemy tą neutralność klimatyczną tak naprawdę osiągnąć, ale możemy przecież wpisać tam podstawowy miks energetyczny, dopuścić na przykład możliwość korzystania z węgla. A dzisiaj przecież węgiel ma być najbardziej karanym źródłem.
No więc właśnie, pani poseł, musimy kończyć niestety. To jest temat na osobną rozmowę, pani poseł.
I atom jest też nieakceptowany, panie redaktorze.
No więc właśnie, atom to jest może jakieś wyjście. O tym następnym razem, mam nadzieję, uda nam się porozmawiać. Zapraszamy do studia w Poznaniu w takim razie, jeżeli tylko będzie okazja. Angelika Możdżanowska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, gość poranny rozmowy Radia Poznań.
Kluczowy temat.